Chciałbym dzisiaj mówić kazanko o szabacie. Wiem, że swego czasu w tym zborze było trochę nauczania na temat żydowskie, tak? Na temat świąt żydowskich i tak dalej. Chciałbym dzisiaj mówić o szabacie. Zacznę takim wersetem z drugiego listu do Tymoteusza. Jeśli otworzymy sobie drugi do Tymoteusza, trzeci rozdział. Paweł do Tymoteusza w trzecim rozdziale od 14 wersetu pisze do nas tak. Paweł zwraca się do Tymoteusza. Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcej znasz Pisma Święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Ten ostatni szczególnie werset mówi o tym, że Biblię czytamy po to, żeby się upodabniać do Chrystusa i stawać się doskonałym. I oczywiście, kiedy Paweł pisał to do Tymoteusza, to miał na myśli to, że my, jako ludzie wierzący w Jezusa Chrystusa, powinniśmy badać, tutaj jest powiedziane, że powinniśmy, że wszelkie pismo jest pożyteczne do tego, żeby nas nauczać, przekonywać, do, żebyśmy się poprawiali i kształtowali. I Paweł oczywiście miał na myśli Nowy Testament. Prawda? Chrześcijanie mają przede wszystkim opierać się o Nowy Testament. Tak? Skończyłem dwa seminaria i w obydwu mnie tak uczyli, że chrześcijanin przede wszystkim ma się kierować Nowym Testamentem, bo stare przeminęło. Kiedy Paweł pisał list do Tymoteusza, to miał na myśli Nowy Testament, którego nie było. Tak? No właśnie nie. Kiedy Paweł pisał ten list do Tymoteusza, to mówi do niego, że jesteś od lat bowiem niemowlęcy znasz Pisma Święte. I nie miał na myśli Nowego Testamentu, bo go nie było. Miał na myśli Stary Testament. I kiedy Paweł pisze do niego, że wszelkie pismo od Boga jest natchnione, miał na myśli Stary Testament. A kiedy pisał do niego, że pożyteczne do nauczania, że dobrze jest czytać Biblię, czyli miał na myśli Stary Testament. A kiedy mówił do Tymoteusza, że wszelkie pismo jest potrzebne do tego, żeby się przekonywać, że jeśli chrześcijanie mają jakiś spór do rozwiązania, jeśli Tymoteusz jesteś w zborze i chrześcijanie się o coś spierają, to powinniście sięgnąć do Biblii. I co miał na myśli? Stary Testament. A kiedy chrześcijanin w Dziejach Apostolskich w zborze, w Koryncie chciał upomnąć innego chrześcijanina z Koryntu, to miał co otworzyć? Stary Testament, a nie nowy, którego nie było. A jeśli ktoś chciał się kształcić w sprawiedliwości, czyli podobać się Bogu i dojść do pełni człowieka doskonałego, to miał czytać Nowy Testament, którego nie było. Miał czytać Stary Testament, który był. Pierwszy kościół, o którym czytacie w Dziejach Apostolskich, używał Starego Testamentu. Wiele osób wierzących, które czyta książki o przebudzeniu w Afryce, w Chinach, w Ameryce Południowej, kiedy czytamy książki, że całe narody albo połowa narodu się nawraca, to wielu wierzących ludzi, z którymi ja rozmawiałem, ja też miałem takie myślenie, wiele takich osób mówiło: o Boże, jak ja bym chciał, żebyśmy się cofnęli do Dziejów Apostolskich, żeby Kościół w Giżycku był taki jak w Dziejach Apostolskich. Prawda? Wiele osób tak mówi. Tylko że Kościół w Dziejach Apostolskich nie miał Nowego Testamentu. Kościół w Dziejach Apostolskich w ogóle nie miał Biblii. Bo Biblię mieli tylko Żydzi. I Biblia była masę pieniędzy warta. Jeśli już jakiś zbór posiadał zwój, na przykład Izajasza, to go przepisywali. W czasach Kościoła w Dziejach Apostolskich była znana Biblia, która została przetłumaczona z hebrajskiego na grecki. Nazywa się Septuaginta. I chrześcijanie ją przepisywali i z niej korzystali. Ale chcę wam pokazać wyraźnie, że kiedy Paweł pisze list do Tymoteusza, kiedy mówi, że są Pisma Święte, że jest Biblia, no i pierwszy Kościół, ten, o którym my marzymy, żeby w Giżycku działo się podobnie jak w Dziejach Apostolskich, żeby były cuda, uzdrowienia, wszystkie dary Ducha Świętego. Chcielibyśmy, żeby tak się działo jak w Dziejach Apostolskich. Ten Kościół używał Biblii, a Biblia w tamtych czasach to był Stary Testament. Ale kiedy człowiek idzie do seminarium, tak jak ja, skończyłem zielonoświątkowe i baptystyczne, to uczono mnie. Czarek był trochę w innym seminarium zakonnym. W każdym seminarium, nieważne czy jest protestanckie, czy jest katolickie, uczą, że obowiązuje nas wierzących Nowy Testament, a stare przeminęło. To jest bardzo dziwne w nauczaniu apostoła Pawła, kiedy kieruje list do Tymoteusza i kiedy w ogóle Nowego Testamentu nie było. To jest dziwne nauczanie mamy dzisiaj w seminariach. Ale chciałbym dzisiaj troszeczkę mówić o szabacie. To było tylko takie wprowadzenie i do tego później nawiążę. W pierwszej księdze Mojżeszowej, kiedy Bóg stwarza świat, w drugim rozdziale, werset drugi i trzeci, to jest tłumaczenie z Biblii Tysiąclecia, czytamy tam tak. A gdy Bóg stworzył w dniu siódmym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął, dosłownie przestał pracować, dnia siódmego po całym swym dziele, jaki podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym, w tym bowiem dniu odpoczął. I w hebrajskim jest użyte słowo sabat. Po całej swej pracy, którą Bóg wykonał stwarzając. Słowo sabat znaczy po prostu odpoczynek. Sabat znaczy odpocząć po pracy. Żydzi uważają to za dzień święty. I każde w ogóle święto żydowskie Żydzi nazywali dniem sabatnim, świątecznym, odpoczynkiem. Ale chcę wam zadać strasznie trudne pytanie. O jakim dniu tutaj mówimy? Kiedy czytamy pierwszą Mojżeszową, jest powiedziane, że Bóg siódmego dnia odpoczął. Jaki to jest dzień? To jest sobota. Bóg odpoczął i uczynił sobotę dniem świętym. To był ten dzień święty, kiedy Bóg stworzył świat. Kiedy otworzycie sobie drugą Mojżeszową, 20 rozdział, a to jest znowu o 10 przykazaniach, które uczyliśmy się, które ja się uczyłem też na religii, w drugiej Mojżeszowej, 20 rozdział, przeczytam fragment z tego dekalogu, werset 8 do 11 mówi tak: pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić, aby go dosłownie święcić. To jest nakaz Boży do Izraela. 6 dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana Boga Twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy, ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. W 6 dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich. W 7 zaś dniu odpoczął, dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. I to jest nakaz, to jest 10 przykazań. To jest ciekawą rzeczą, że chrześcijanie często cytują 10 przykazań i mówią, a ja żyję według 10 przykazań. Jak to możliwe, że chrześcijanin żyje w oparciu o 10 przykazań, a nie obchodzi szabatu? Chrześcijanin powinien powiedzieć, że żyje według 10 przykazań z wyjątkiem szabatu. Kiedy otworzycie sobie tą samą księgę, 31 rozdział, co dalej Bóg mówi przez Mojżesza do Izraela, ale mówi też do nas dzisiaj. Druga księga Mojżeszowa, 31 rozdział, werset 12 mówi tak. Potem tak rzekł Pan do Mojżesza. Powiedz Izraelitom, przestrzegajcie pilnie moich szabatów, gdyż to jest znak między mną a wami dla wszystkich waszych pokoleń, by po tym można było poznać, że ja jestem Pan, który was uświęca. Przestrzegajcie szabatów wszystkich sobót, bo po tym inni ludzie poznają, że ja was uświęcam, że ja jestem pośród was. Przeto zachowujcie szabat, który winien być dla was świętością. I ktokolwiek by go znieważył, będzie ukarany śmiercią. I każdy, kto go znieważył, będzie, i każdy, kto by wykonywał pracę w tym dniu, będzie wykluczony ze swojego ludu. Czyli jeśli kogoś przyłapali na tym, że pracował w sobotę, musiał opuścić Izrael. A jeśli ktoś by powiedział, niech będzie przeklęty szabat, mam to gdzieś, to szabatowanie, to Bóg mówi, ma być ukarany śmiercią. I dalej 15 werset mówi, przez 6 dni będzie się wykonywać pracę, ale dzień 7 będzie szabatem odpoczynku poświęconym Panu. Dlatego ktokolwiek by wykonywał pracę w dniu szabatu, winien być ukarany śmiercią. A to jest nawet już powiedziane, że jeśli ktoś będzie wykonywał pracę, to ma być ukarany śmiercią. Izraelici winni pilnie przestrzegać szabatu jako obowiązku i przymierza wiecznego poprzez pokolenia. To będzie znak wiekuisty między mną a Izraelitami, bo w 6 dniach Pan stworzył niebo i ziemię, a w 7 dniu odpoczął. I zwróćcie uwagę, że Bóg mówi, że to jest wiekuisty znak. To nie jest znak do krzyża Jezusa Chrystusa. Jest powiedziane, że to jest na wieki znak między mną a Żydami. Bo Bóg mówi, bo 6 dni pracowałem, a 7 odpocząłem. To nie przeszkadza niektórym znanym baptystom w Polsce. Mam artykuł w Słowie Prawdy, do dzisiaj go sobie zachowałem, gdzie kilku bardzo znanych polskich baptystów napisało, że Bóg nie stworzył świata w 6 dni, tylko wyprowadził go z ewolucji. I siostra baptystka z Polski napisała, że cieszy się, że nie musi się wstydzić, żeby wierzyć w takie głupoty, że Bóg stworzył świat. Nie czytaliście tego słowa, prawda? Jak ktoś będzie zainteresowany, to go odnajdę. W tym samym słowie prawdy na drugiej stronie było wydrukowane, że wielu pastorów baptystycznych napisało, że się nie zgadza z ewolucją, bo wierzą w kreacjonizm, w to, że Bóg stworzył świat. Ciekawe, żyjemy w bardzo ciekawym kościele, gdzie są dwie grupy, które mają zupełnie sprzeczne zdania. Jedni są dumni z tego, że my baptyści jesteśmy światli i wierzymy, że Bóg stworzył świat poprzez ewolucję, a inni baptyści w Polsce wierzą w to, co jest tu napisane w Biblii, że Bóg stworzył świat w 6 dni. A to nie jest tylko wiara baptystów. Pamiętam jeszcze wiele lat temu, 5 albo więcej, kiedy włączam dziennik telewizyjny i w dzienniku telewizyjnym występuje Jan Paweł II i mówi, że człowiek pochodzi od matki. To nie jest tylko wiara niektórych baptystów. Jest problem, czy mamy kierować się Biblią, czy mamy się kierować autorytetami w kościele baptystów. Bo jeśli wystąpi znany baptysta, który ma przed nazwiskiem profesor i powie, że wierzy w to, że Bóg użył ewolucji do stworzenia świata, kto jest dla siebie autorytetem? Ten znany baptysta Polak? Czy Biblia? Biblia mówi, że Bóg pracował przez 6 dni. 7 odpoczął i nazwał to dniem świętym. I powiedział, macie to obchodzić. I powiedział tutaj do Żydów, macie to obchodzić zawsze. Jako dzień święty. Pytanie się tylko pojawia dla nas, ludzi, którzy nie jesteśmy Żydami, tylko chrześcijanami, czy my, którzy nie jesteśmy Żydami, czy nas to obowiązuje. Ale kiedy czytamy list do Galacjan, jest tam napisane, że my jesteśmy dziećmi Abrahama. Że człowiek, który oddał swoje życie Jezusowi, staje się dzieckiem Abrahama. To by znaczyło, że Całkiem możliwe, że ludzie wierzący też powinni obchodzić szabat. Są kościoły, które tak nauczają. Jest denominacja baptystyczna w Stanach Zjednoczonych, która ma parę milionów, która obchodzi szabat, czyli sobotę. Kiedy otworzycie sobie list do Hebrajczyków 4:9, Hebrajczyków, 4 rozdział, werset 9, to jest z tego nowego tłumaczenia Piotra Zaręby, gdzieś tutaj mam, z tego tłumaczenia, czytacie tam 9 wersetem, a zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bożego. Dosłownie z greckiego, kiedy się tłumaczy ten werset, brzmi, a zatem wynika szabatowanie dla ludu Boga. I zadam wam teraz trudne pytanie. Zaliczacie się do ludu Pana Boga? Jesteście Jego dziećmi? Bo werset 9 mówi, że nadal pozostaje szabat dla nas. Jeśli jesteśmy Jego dziećmi, jesteśmy Jego ludem, bo tak uważamy, nawet niektórzy skrajni chrześcijanie uważają, że Bóg już odrzucił Izrael i ma tylko swój Kościół, Jezusa Chrystusa, a więc to my jesteśmy dzisiaj ludem Bożym. Więc 9 werset mówi, a zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bożego. I to pisze apostoł Paweł do Hebrajczyków. Ale to nie jest tylko list do Żydów, do Hebrajczyków. To jest list, który jest w Nowym Testamencie, którego my jako Kościół używamy. Jeśli popatrzy się na te wersety ze Starego i Nowego Testamentu, to wydaje się, że to nauczanie mówi o tym, że obowiązuje nas sobota i powinniśmy ją obchodzić. I w ten dzień nie pracować, i to jest dzień szczególny. Także zastanawiam się, czy nie zgłosić to na Radę Zboru, żebyśmy zamiast niedzieli obchodzili sobotę. Skąd się wzięła niedziela? Że Kościół chrześcijański zaczyna traktować niedzielę jako szczególny dzień. Kiedy otworzycie sobie Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, werset 7, Dzieje Apostolskie 27. Czytacie tam tak. Pierwszego dnia po szabacie, gdy się zebraliśmy na łamanie chleba, Paweł, który miał odjechać nazajutrz, rozprawiał z nimi. Niedziela jest na pamiątkę zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Króla. Jezus zmartwychwstał w niedzielę rano. To był normalny dzień pracy. Żydzi odpoczywali w sobotę. Niedziela była dla Żydów tak jak dla nas poniedziałek. Normalny dzień pracy. I Jezus zmartwychwstał nad ranem. I chrześcijanie, chcąc uświęcić ten dzień, zawsze spotykali się w niedzielę. Nie rano, ale po południu, po pracy, bo wielu niewolników się nawracało. Spotykali się albo u kogoś, kto był bogaty, miał dom na dziedzińcu. W Rzymie spotykali się na cmentarzach, bo byli prześladowani i łamali chleb i podawali sobie naczynie z winem i czynili sobie wieczerze, czyli na pamiątkę tego, co zrobił Jezus. I od tej pory zaczęli świętować niedzielę. To się wzięło na pamiątkę tego, co dla nas zrobił Chrystus. Co Paweł, apostoł, który był Żydem i który napisał masę listów w Nowym Testamencie i drugą część napisał jego uczeń Łukasz, Ewangelia, Dzieje Apostolskie. Co Paweł jako Żyd i chrześcijanin, który założył masę kościołów, naucza o szabacie? Kiedy otworzycie sobie list do Rzymian, 14 rozdział z tego nowego tłumaczenia. List do Rzymian, 14. Zobaczmy na wersety 5-7. To pisze Żyd, apostoł Paweł, który założył masę kościołów. Jeden czyni różnicę między dniem a dniem, inny z kolei sądzi, że każdy dzień jest równie ważny. Nie każdy żyje zgodnie ze swoim przekonaniem. Paweł mówi tak. Jeden wierzący chrześcijanin Komóreczka. Jeden wierzący chrześcijanin czyni różnicę między dniami, że ten dzień jest zwykły, ten jest święty. Paweł mówi, a inny chrześcijanin każdy dzień uważa za równy, że nie ma czegoś takiego jak sobota, niedziela i tak dalej. I wszystkie dni są równe. Zobaczcie, jaką herezję tutaj pisze Żyd apostoł Paweł. Niech każdy żyje zgodnie z własnym przekonaniem. Dalej mówi, kto przestrzega dnia, przestrzega go dla Pana. Jeśli uznasz w swoim sercu, że sobota jest święta, albo niedziela jest święta, albo jakieś święto jest święte, to Paweł mówi, to rób tak i zrób to dla Jezusa. I dalej mówi, kto jada, czyni to dla Niego, gdyż dziękuję Bogu. Kto nie jada, też nie jada dla Pana i dziękuję Bogu. A tutaj już Paweł łamie polską tradycję związaną z Wigilią. Że jeśli ktoś powie, a ja w Wigilię nie jem mięsa, to Paweł mówi, zrób to dla Jezusa. A jeśli drugi baptysta powie, a ja właśnie sobie nakupię kiełbasy w Wigilię i pokażę mojej rodzinie, to Paweł mówi, też to zrób dla Jezusa. Ale myślę, że to nie jest mądre. Pójść z kiełbasą na Wigilię do rodziny tradycyjnej, bo Jezus by tak nie zrobił, żeby ich zdenerwować. Ale Paweł mówi, cokolwiek jesz albo nie jesz, zrób to dla Pana. Dalej mówi, nikt z nas przecież dla samego siebie nie żyje, ani nie umiera. Twoje życie to nie jest twoje życie. Twoje życie to jest Chrystus. I dalej mówi tutaj, bo jeśli żyjemy, to dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Ale kiedy czyta się te wersety z listu do Rzymian, pojawia się pewne pytanie. Jak to możliwe, że Żyd, apostoł Paweł, obala szabat? A ten sam facet napisał list do Hebrajczyków, który przed chwilą wam cytowałem, 4:9, w którym pisze, że szabat nas obowiązuje. Jak ten sam facet, Żyd, może w jednym liście pisać, że szabat nas nie obowiązuje, a w drugim pisać, że nas obowiązuje? Jak to pogodzić? Czy mamy obchodzić szabat, czy nie mamy obchodzić szabatu? Bo to jest ten sam facet, to samo nauczanie. Co miał na myśli? Rozwiązanie tej zagadki jest w kolejnym liście, który napisał ten sam facet. W liście do Kolosa. Jeśli otworzycie sobie list do Kolosa, 2 rozdział, spróbujmy znaleźć. Taka jest zasada. Kiedy czytasz Biblię i trafiasz na dziwny werset, który daje ci niepokój, to zasada jest taka, znajdź inny werset, który da ci więcej światła na ten werset. To Biblia tłumaczy Biblię. Nie pastor tłumaczy Biblię, ale Biblia tłumaczy Biblię. Zadaniem pastora, jakiegokolwiek duchownego na świecie, jest tłumaczyć Biblię Biblią. Więc jeśli znajdzie jakiś rebus, dwa wersety, które sobie zaprzeczają, pozornie sobie zaprzeczają, bo Biblia jest od Boga, to zadaniem pastora jest znaleźć kolejny werset, który to wyjaśni. Żaden duchowny nie może bawić się w takie rzeczy, że wychodzi na kazalnicę i mówi, a ja będę obchodził sobotę, bo mam 10 wersetów za. A ktoś mówi, a ja niedzielę, mimo że nie mam żadnego wersetu, ale tak mnie wychowali w moim kościele. A ktoś mówi, a ja mam kilka wersetów, które obalają, już w sobotę nie będę obchodził. Słuchajcie, nikt z tych ludzi nie ma prawa się wypowiadać. Zadaniem duchownego, który stoi przed wami, jest wam pokazać, jak Biblia się uzupełnia. I ponieważ nie macie tyle czasu, jak ja, to moim zadaniem jest wam pokazać, jak rozwiązać tą zagadkę. List do Kolosan, 2 rozdział, werset 11, rzuci nam trochę światła o tym, czy mamy obchodzić sobotę, czy nie. 2:11 mówi tak. W nim dokonało się wasze obrzezanie, lecz nie takie, jakie znamy z praktyk ludzkich. Było to obrzezanie Chrystusowe. Miało miejsce, gdy pozbyliście się swojej cielesności. I dalej werset 16 mówi tak. Dlatego niech was nikt nie osądza z powodu jedzenia, picia lub z powodu święta, nowiu i szabatów. Ten 11 werset mówi, że Bóg nas obrzezał. Ale nie tak jak Żydów, cieleśnie, na ciele. Ale obrzezał co? Nasze serce. Werset 16 Paweł pisze, dlatego niech was nikt nie osądza z powodu jedzenia albo picia. Nikt nie ma prawa cię osądzić, czy w Wigilię zjesz kiełbasę, czy nie. Zresztą Kościół, ten, w którym ja się wychowałem, i Czarek, zniósł zakaz spożywania mięsa w Wigilii. To było 2 lata temu. Jak powiedziałem to mojej mamie, to powiedziała, Kościół może się znosić, ja dalej nie będę jadła. To jest ciekawe, że moja mama należy do Kościoła, do którego chodzi, ale nie uznaje autorytetu tego Kościoła. Nikt nie ma prawa nikomu z was mówić, co masz jeść albo co masz nie jeść, w jakiekolwiek święto. Dalej mówi Paweł, niech was nikt nie potępia albo nie osądza z powodu świąt. Nikt nie ma prawa nikomu w tym kościele, w Giżycku, ani w jakimkolwiek innym na świecie mówić, który dzień ma obchodzić jako święty. Nie ma takich dni, jeśli ty w swoim sercu tego nie uznasz. Dalej, nikt nie potępia z powodu nowium, to jest święto żydowskie, związane z księżycem. Paweł pisze to do wierzących w Kolosach i mówi, nikt nie ma prawa ci narzucać świąt żydowskich. I dalej mówi, albo, co tu jest napisane na końcu? Szabatów. Nikt nie ma prawa w Kościele chrześcijańskim nakazywać komuś obchodzenia szabatów. I nikt nie ma prawa cię z tego powodu potępiać. I dalej Paweł pisze, są to tylko cienie nadchodzących zdarzeń, Chrystus zaś konkretnym ciałem. Każde święto żydowskie, o którym czytacie w Biblii, i kiedy Paweł te listy pisał, to mieli tylko jedną Biblię, to był Stary Testament. A więc każde święto w Starym Testamencie, które ustanowił kto? Sam Bóg, Ojciec. To Bóg ustanowił 4 podstawowe święta żydowskie. Każde z tych świąt mówi o Chrystusie. Na przykład Pascha, gdzie składali Żydzi baranka i cała rodzina miała go zjeść i nie złamać żadnej kosteczki. Pascha mówiła o śmierci Jezusa na krzyżu, że nie złamią jego kości, bo tych 2 skazańców obok niego połamali im nogi, żeby się zapadły płuca i żeby się udusili, a jemu nie, bo umarł wcześniej. Przez wieki Żydzi jedli baranka i nie wolno im było złamać żadnej kosteczki, a jak coś zostało do rana, to mieli spalić. I to święto mówiło o kim? O Jezusie Chrystusie. Ale sednem tego święta nie był ten baranek i ta tradycja żydowska. Była to zapowiedź Jezusa Chrystusa. Więc Paweł mówi, każde święto żydowskie, które ustanowił sam Bóg, to jest tylko cień. A sednem życia nas jest Chrystus. Co to jest cień? Jeśli na twojej działce stoi wielka jabłonka, która ma wiele lat, to kiedy świeci słonko od południa, to ono rzuca taki wielki cień. I wtedy możesz wziąć swoją małą wnuczkę, zawiązać jej oczy szalikiem, albo założyć jakąś firaneczkę i powiedzieć, nie patrz na drzewo, ale spróbuj znaleźć drzewo po cieniu. I wtedy ten mały bajtel, patrząc pod nóżki, idąc po cieniu, dojdzie i obejmie drzewo. Ale gdyby babcia do wnuczki powiedziała, siądź sobie w cieniu i zerwij sobie jabłuszko. To czy wnuczka naje się jabłkami z drzewa, jak będzie siedzieć daleko od drzewa w cieniu? Nie naje się. Dlatego Paweł pisze, święta żydowskie włącznie z szabatem to jest cień. To nie jest rzeczywistość. To jest ciekawe, że Bóg nakazał Żydom obchodzić bezwzględnie szabat, bo powiedział, że was wytracę, a Paweł pisze, jako Żyd, to był tylko cień. To nie było prawdziwe drzewo. To nie była prawdziwa rzeczywistość. Jeśli Bogu zależy tak na cieniu, to co z Jezusem w naszym życiu w takim razie? Zobaczcie, co dalej pisze. Niech was nikt nie odtrąca, szczególnie spośród tych, którzy lubią się umartwiać i oddawać cześć aniołom, powoływać się na tajemnicze doznania i bezpodstawnie szczycić swoim cielesnym sposobem myślenia. Niech was nikt nie potępia, dlatego że ktoś w zborze w Giżycku podejmie decyzję, że nie obowiązują go żadne święta, a ktoś inny będzie czuł się lepszy, że obchodzi szabat albo niedzielę, albo inne święto, chrześcijańskie czy żydowskie. I człowiek obchodzi jakieś święto i czuje się, ja jestem kimś. A Paweł mówi, niech was nikt z tego powodu nie potępia i nie czujcie się gorsi. To są tylko cienie. I dalej pisze, ale lekceważą głowę, dzięki której całe ciało wzmacniane i spajane przez stawy oraz ścięgna rośnie Bożym wzrostem. Nie brakuje wierzących baptystów, którzy potrafią lekceważyć głowę, a głową jest Chrystus, ale sednem dla nich jest tradycja, święto. I to jest narodowy nasz problem, Polaków. Polacy uwielbiają święta, tylko że w tych świętach nie ma Chrystusa. My mamy postawić w każdym święcie na Chrystusa. Każde święto biblijne mówi o Chrystusie. Więc Chrystus jest sednem, a nie święto. Święto jest tylko cieniem. Wróćmy do tego, co wam pokazałem z listu do Hebrajczyków. Paweł nie zaprzecza sobie. Paweł w liście do Hebrajczyków 4:9 mówi, że pozostaje szabat dla ludu Bożego. Ale wyrwałem werset z kontekstu. Wyrwałem jeden werset i nie przeczytałem wersetów wyżej i niżej. Paweł nie pisze o tym, że obowiązuje nas szabat w liście do Hebrajczyków. Pisze zupełnie o czymś innym. Ale jeśli się wyrwie werset z kontekstu i nie przeczyta się wersetów wyżej i niżej, to można wtedy wierzyć w różne herezje. Wróćmy do Hebrajczyków w takim razie i zobaczymy to w Biblii Tysiąclecia. Jest trochę lepiej to oddane. Jeśli otworzymy dzisiaj sobie list do Hebrajczyków, 4, to zobaczmy, o czym Paweł pisze. Bo nie może facet, który założył masę kościołów, który był pod natchnieniem Ducha Świętego i spisał połowę Nowego Testamentu, zaprzeczać sobie. Bo to znaczy, że Nowy Testament nie jest od Boga, tylko to są pisma apostoła Pawła. I że facet sobie sam przeczył i się mylił. Ale Biblia jest spójna. Bóg stał, Duch Święty za Pawła. Tylko trzeba te wersety wszystkie wyciągnąć i popatrzeć na nie. Jeśli otworzymy sobie Hebrajczyków 4, zobaczmy na werset 8. 4:8. Rozmawiałem kiedyś z chrześcijaninem, który wierzy w to, że musi obchodzić szabaty, bo inaczej nie pójdzie do nieba. I kiedy pokazałem mu ten fragment i mu wytłumaczyłem, to był koniec dyskusji. Nie brakuje chrześcijan na świecie, którzy wierzą w to, że jeśli nie będą obchodzić soboty, czyli ją czcić, nie pójdą do nieba. Bo tak napisał Bóg w Starym Testamencie. Jeśli będziecie łamać szabaty, macie zginąć. Tylko, że Paweł pisze w liście do Kolosan, że to, co Bóg zawarł w Starym Testamencie, to chciało coś, to był przekaz, to był taki rebus. Tajemnica do rozwiązania. I że szabaty w Starym Testamencie to jest cień. I potem po obchodzeniu tych szabatów mieli dojść do prawdziwego drzewa. Do krzewu winnego, którym jest Chrystus. Ale oni tego nie zrozumieli. Bóg im nakazał się trzymać szabatów, bo jak ktoś idzie po cieniu, to dojdzie w końcu do rzeczywistości. Dlatego Bóg mówi, trzymajcie się szabatów, bo szabaty i święta, które ja ustanowiłem, doprowadzą was do prawdy. No i pytanie, co jest tam prawdą? I o tym pisze Paweł w liście do Hebrajczyków. Zobaczcie, 4:8 mówi tak. Gdyby bowiem Jozue, generał Jozue, wprowadził ich do odpoczynku, nie mówiłby potem o innym dniu. Gdyby generał Jozue wprowadził cały naród izraelski do odpoczynku, a to znaczy do szabatowania, to nie mówiłby o innym dniu. Gdyby naród izraelski, który wyszedł z Egiptu, weszedł do ziemi obiecanej i mógł przestrzegać szabatów, to by było wypełnienie tego, co Bóg chce. Ale Bóg mówi, że przyjdzie inny dzień. Że będzie inny dzień niż szabatowanie. I teraz czytamy dalej. A zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bożego. Ósmy werset mówi o tym, że będzie inny dzień. No i tutaj już niektórzy, hurra, to jest niedziela. To zaraz zobaczymy, że to jest niedziela. Ósmy werset zapowiada inny dzień dla chrześcijan na przykład, dla Kościoła. A dziewiąty, Paweł mówi, szabat dalej pozostaje. No ale wtedy Paweł sobie przeczy w tym, co jest napisane do Kolosan. Kto bowiem wszedł do jego odpoczynku, odpocznie po swych czynach, jak Bóg po swoich. I dalej jedenasty mówi tak. Śpieszmy się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie szedł za tym samym przykładem nieposłuszeństwa. I to jest trudne pytanie. Do jakiego odpoczynku my, chrześcijanie, weszliśmy? Kto jest naszym odpoczynkiem? Jezus Chrystus. To Jezus Chrystus jest naszym odpoczynkiem. Człowiek wierzący nie może odpocząć bardziej w niedzielę niż w poniedziałek. Bo człowiek wierzący, chrześcijanin, który mówi, że w niedzielę bardziej odpoczywa w Chrystusie niż w poniedziałek, to jest religijny człowiek, który uważa, że to niedziela go uświęca. Albo jakieś święto chrześcijańskie. Ale to nie niedziela cię uświęca. Ani Boże Narodzenie, ani Wielkanoc. To Chrystus cię uświęca. Bo kiedy masz problem, czy ktoś z was tak robi, że kiedy dostaniesz po głowie od dyrektora w pracy w poniedziałek, to czekasz do niedzieli, żeby odpoczynek wpłynął do twojego serca? Wytrzymasz? No, zagryziesz zęby i wytrzymasz, no nie? Tylko, że Biblia mówi, że jeśli masz problem z dyrektorem, to co trzeba zrobić? Pójść, zamknąć się w komorze i porozmawiać z Bogiem. I wtedy Boży pokój wypełnia twoje serce. Bo Chrystus powiedział, pokój mój zostawiam wam. Mój odpoczynek zostawiam wam. Nie taki odpoczynek, jak daje świat. Że dzwonisz do swojego starego znajomego z podstawówki, który jest w kuratorium i mówisz, pamiętasz, jak wtedy ci uratowałem życie, jak się topiłeś? Pamiętam. Mam prośbę, teraz ty dla mnie przysługę zrobisz. Dzwonisz dyrektora. W tej pracy. Trochę mi podpadł. Nie taki odpoczynek. To jest odpoczynek, który daje świat. Układy, układziki, znajomi, finanse. Ale Chrystus mówi, ja zostawiam wam mój odpoczynek. A mój odpoczynek, mój pokój przewyższa to, co się dzieje wokół ciebie. Wali ci się w pracy. Wali ci się w zdrowiu. Idziesz na rozmowę z Jezusem i słyszysz wyraźnie, będzie dobrze, bo jesteś w moim ręku, bo kocham cię. I Boży pokój wpływa do twojego serca. O takim odpoczynku tu mówi Paweł. I nie można odpoczywać bardziej w niedzielę niż w poniedziałek, bo to jest bycie człowiekiem religijnym. Niczym nie różnisz się jako baptysta od tych wszystkich ludzi w Giżycku, którzy zasuwają w niedzielę do kościoła, żeby spełnić obowiązek, bo jak spełni obowiązek, to się czuje lepiej. Bo jak mama zapyta, byłeś w kościele, byłem. No, to może zjeść schabowego. Pyta mama dorosłego faceta, który ma 40 lat. I on się czuje lepiej. Ale jak nie pójdzie do kościoła, to jest grzech ciężki. Ja byłem w tym kościele. Nie pójście w niedzielę do kościoła jest grzechem ciężkim. Trzeba się z niego spowiadać. Prawda, Czarek? Prawda. I facet siedzi i ma wyrzuty sumienia. I później kłamie swoją mamę, staruszkę, że był w kościele. To jest idiotyzm. Ale Paweł pisze o odpoczynku, którym jest Chrystus. O jakie odpocznienie chodzi? O Jezusa. Jezus jest naszym szabatem. Jezus to szabat. Człowiek, kiedy oddaje swoje życie Jezusowi i Jezus wchodzi do jego życia, od tej pory, od dnia, kiedy oddałeś życie Jezusowi, szabatujesz. To jest ten inny dzień. Zobaczcie, werset 8 mówi wyraźnie. Gdyby generał Jozue wprowadził cały naród do odpoczynku, do ziemi obiecanej, płynącej mlekiem i miodem, gdzie już Bóg ich otoczył opieką, to Żydzi by tylko świętowali i odpoczywali. To dlaczego Bóg, pisze Paweł, zapowiada, że przyjdzie inny dzień odpoczynku? I to nie jest niedziela. Nas, wierzących ludzi w Chrystusa, nie obowiązuje niedziela. To nie jest tak, że niedziela zniosła sobotę. Bo jeśli ktoś z was już twierdzi, że jakiś dzień trzeba święcić, to na pewno to jest sobota, a nie niedziela. Ale chodzi o to, że każdy z was ma odpoczywać w Chrystusie każdego dnia tak samo. Bo to Chrystus daje ci pokój w sercu. To Chrystus jest szabatem. I to jest ciekawą rzeczą, że Bóg nakazał przestrzegania szabatów, bo to był cień. I Paweł, Żyd, profesor teologii, który uczył się u najlepszego nauczyciela żydowskiego, Gamaliela, tłumaczy Stary Testament. Paweł mówi, nie rozumiecie Starego Testamentu. Stary Testament to tylko cień. Zapowiedź tego, co jest rzeczywistością. A rzeczywistością jest Chrystus. I kiedy otworzycie sobie Ewangelię Mateusza 12:8, to czytamy tak. Wiecie, że Panem Szabatu jest Syn Człowieczy. Ten, który panuje nad Szabatem, to jest Chrystus. Wiecie, co rabini żydowscy nauczają? Że zanim Bóg stworzył świat, to najpierw stworzył Szabat. To jest herezja. Zanim Bóg stworzył kulę ziemską, cały wszechświat i ludzi, to już ustanowił sobotę i wiedział, że to jest najważniejsza rzecz. I Chrystus, kiedy chodził po ziemi, to ciągle się o to kłócił z faryzeuszami i ciągle chcieli go za to zabić. Jezus mówił, szabat jest dla człowieka. Bóg ustanowił szabat dla człowieka, bo kocha człowieka, a nie szabat. To święto jest tylko dla człowieka. Mało tego, ja jestem Panem Szabatu. Ja jestem królem i ja zarządzam Szabatem. I za to go chcieli zabić. Bo Żydzi byli bardzo podobni do Polaków. Pamiętam od dziecka, kiedy moja mama mnie prześladowała za to, żeby tylko kiełbasy nie zjeść w Wigilię. Bo to jest grzech ciężki. Najważniejsze było nie zjeść kiełbasy w Wigilię. A to, że była nerwowa atmosfera w domu, święta mi się kojarzyły ze sprzątaniem, z nerwówką i w tym, że wszyscy byli na siebie wściekli i nienawidziłem świąt jako dzieciak, to nie miało znaczenia. I nie było tam za grosza Chrystusa w tym wszystkim, Jego miłości. Zobaczcie, święto jest najważniejszą osobą w święcie, powinien być Chrystus. Kiedy tworzycie sobie Marka, jeszcze na temat szabatu, Marek, drugi rozdział, co Pan tutaj Jezus mówi na temat szabatu? Drugi rozdział, werset 27 i 28. Chrystus mówi tak. Powiedziałem im też, szabat został pomyślany dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Tak więc Syn Człowieczy jest również Panem Szabatu. Czyli to, co wam cytowałem. Szabat, dzień święty, został pomyślany dla człowieka, a nie odwrotnie, że człowiek dla szabatu. I to była herezja w uszach faryzeuszy. Jak to możliwe? Szabat jest najważniejszy. Można zabić człowieka. Szabat jest najważniejszy. A Jezus mówi, nie. Najważniejszy jest człowiek. Bóg stworzył wszystko z miłości do człowieka i dla niego. Bóg, mój Ojciec, ustanowił wszystkie święta ze względu na to, żebyście mogli bardziej poznać Jego. A nie po to, że święta są najważniejsze. I Biblia mówi, że Jezus wykupił nas spod cienia, spod kleństwa Starego Testamentu. O tym mówi Biblia, mówi list do Galatów. Jeśli otworzycie sobie Galacjan, 4 rozdział, to tutaj jest dokładne wyjaśnienie, że zostaliśmy z tego wykupieni. Chrześcijanin, który obchodzi dalej szabaty, w ogóle nie rozumie, że siedzi w cieniu. Galacjan, 4 rozdział, zobaczcie werset 3. My również, jak długo byliśmy nieletni, pozostawaliśmy w niewoli żywiołów tego świata. Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem. Czyli Jezus urodził się pod Starym Testamentem. Aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteśmy synami Boga, wysłał ten serc naszych ducha Syna swego, który woła w nas Abba Ojcze. A zatem nie jesteście już niewolnikami, lecz synami. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Jesteśmy Bożymi synami, Bożymi córkami. I Jezus nas wykupił z cienia. Dał nam rzeczywistość. Dlatego Chrystus mówi, jeśli nie będziecie wszczepieni w krzew, którym ja jestem, jeśli nie podejdziecie do tego drzewa i go nie obejmiecie, to siedzicie daleko od drzewa w cieniu. A wy macie zrywać jabłka i być blisko drzewa, którym jest Chrystus. Tam Chrystus się w Ewangelii Jana porównuje do krzewu winnego. Podsumowując to, co próbuję wam przekazać. Szabat w Starym Testamencie ustanowił Bóg. To Bóg ustanowił to jako dzień święty. Szabat, dzień odpocznienia, był zapowiedzią prawdziwego odpocznienia. Rozumiecie? To była namiastka. Bóg nakazał Żydom obchodzić szabat i mówi, w ten dzień nikt z was nie będzie załatwiał interesów. W ten dzień nikt z was nie będzie pracował. W ten dzień nikt nie będzie z was gotował. Szabat u Żydów zaczynał się w piątek wieczorem, ale już kobiety miały wcześniej przygotować jedzenie. Cały wieczór w piątek do wieczoru w sobotę cała rodzina żydowska poświęcała na oglądaniu wszystkich seriali w telewizji. Bo w wolny dzień nagotowało się wcześniej, nie ma nic do roboty. Na szczęście nie było wtedy seriali i telewizji i gier komputerowych. Cała rodzina siedziała, jedzenie mieli nagotowane i rozmawiali o Bogu. Mówili, skąd się wziął naród żydowski. Rozmawiali o Abrahamie, o Noe, o tym, że byli w Egipcie, że Bóg ich wyprowadził, że Bóg nakazał im świętowanie. Rozmawiali o Bogu. Bóg był w centrum. Nie szabat sam w sobie. Nie chodziło o święta, tylko chodziło o Boga w tym wszystkim. Szabat był cieniem. Szabat jest tylko zapowiedzią. I wtedy głowa domu żydowskiego mówiła, czekamy na Mesjasza, dzieci kochane. Przyjdzie Mesjasz i nas odkupi. Każdy z nas kiedyś umrze, ale Biblia mówi, że każdy z nas zmartwychwstanie, jeśli przyjdzie Mesjasz. O tym cała rodzina żydowska rozmawiała. Na tym polega każde święto. I my, chrześcijanie, protestanci, nie mamy świąt. My próbujemy naśladować święta z kościoła tradycyjnego. Czyli w centrum jest sprzątanie, jedzenie, a nie Chrystus. Jezus jest Panem Szabatu, jak wam czytałem. Bo Szabat to Jezus. I dlatego Paweł w liście do Hebrajczyków pisze, pozostaje szabatowanie. Macie szabatować. Macie odpoczywać w Chrystusie. To jest nakaz. Więc jeśli ktoś ze zboru przyjdzie do mnie jako do pastora i powie, pastor, ja już nie daję rady w tym chrześcijaństwie. To wtedy ja mu otworzę ten werset i powiem tak, masz odpocząć w Jezusie. Ale ja nie wierzę w to. Masz zaufać Chrystusowi i masz oddać swoje problemy z pracy. Ja tak nie umiem. To jest nakaz. I to nie ja go wydaję jako pastor, tylko Biblia mówi, że masz uwierzyć i zaufać mu, że on się zajmie twoimi sprawami, ale oddaj mu to. Większość wierzących ludzi modli się w ten sposób. Kiedy mają problemy w pracy albo w zdrowiu, to jest tak, jakbyś miał olbrzymi plecak na plecach wyładowany książkami. Słuchajcie, kiedyś postanowiłem wyjechać do Stanów Zjednoczonych, do mojej cioci. Jeszcze była komuna w Polsce. Więc spakowałem do plecaka wszystko najważniejsze w moim życiu. Byłem na tyle głupi, że zabrałem masę książek i konserw, a plecak był kiepskiej jakości, więc jak przeszedłem 100 metrów, to tak mi się wrzynał tutaj, że po prostu ręce mi krew nie dopływała i musiałem co 100 metrów siadać i zdejmować plecak, żeby odpocząć. Bo ja się wyprowadziłem z mojego domu rodzinnego na zawsze. Ja jadę do cioci. I byłem w obozie uchodźców w Austrii, w Traiskirchen, ale Bóg miał inny plan dla mnie. I życie niektórych z was tak wygląda. Taki wielki plecak z wielkimi problemami i chrześcijanin przychodzi z tym plecakiem, zamyka drzwi, jest sam na sam z Bogiem w domu i mówi: Jezu, ja już nie dam rady dalej tego plecaka nieść. Moje życie jest zbyt ciężkie, a ty powiedziałeś, że nie dajesz nam zbyt wiele, żebyśmy nie mogli unieść. Ja się na to nie zgadzam. Weź ten plecak. I słuchajcie, i wy nie widzicie Jezusa, ale wtedy przychodzi Jezus z uśmiechem na twarzy i mówi: córko, kocham cię, biorę ten plecak. Uściśniesz mi dłoń? Okej, ja go biorę. Bóg po takiej modlitwie, siostra zalana łzami, cały tusz jej spłynął, czuje ulgę. Czuje, że Bóg odpowiedział na jej modlitwę i mówi tak: dzięki ci, Jezu, że weźmiesz ten plecak. I po modlitwie ta siostra bierze z powrotem ten plecak, zakłada i mówi: dzięki ci, Jezu, że wziąłeś plecak. Jezus mówi: zaraz, to ja miałem go wziąć. Czyli zaraz po modlitwie ta siostra na drugi dzień idzie do pracy i dalej ją boli brzuch z nerwów. Ręce jej tak się trzęsą, wszystko jej wypada z rąk. I mówi: Jezu, no obiecałeś, że to weźmiesz. Jezus: tak, tylko ty go zabrałaś z powrotem. No to co ja mam zrobić? Zaufaj. Przestań się bać. Rozumiecie, co to znaczy przestać się bać? To znaczy, że przestają ci się trząść ręce, przestaną ci płynąć łzy i wszyscy w pracy myślą, że zwariowałeś, bo twoja twarz się uśmiecha. A ktoś mówi: przecież ty zaraz, dlaczego ty się śmiesz? Przecież problemy coraz większe są. Ale oddałam to Jezusowi. I wszyscy w pracy. O tym pisze Paweł w liście do Hebrajczyków. Twoim szabatem jest Chrystus. Albo w to uwierzysz, albo umrzesz. Dlatego Bóg powiedział, że jeśli ktoś złamie szabat, to macie go zabić. Ale dzisiaj nikt ciebie nie zabije z Kościoła Baptystów. Nie zrobimy zebrania Rady Zboru i powiemy: tą siostrę wywołamy ze zboru, ona non-stop ma problemy i nie umie szabatować w Jezusie, tylko wstyd nam w mieście przynosi. A my chcemy mieć takich twardzieli baptystów, którzy mają problemy, ale za każdym razem oddają je Jezusowi i prosto dalej biegiem za Jezusem, uradowani. Jak ktoś nie będzie nadążał za Jezusem, skreślamy z listy członków. Nie zrobimy tego. I wiesz, kto cię skreśla? Ty sam. To ty nie umiesz szabatować. To ty nie ufasz Jezusowi. Bo Jezus chce ciężary wziąć. Niedziela to tylko pamiątka zmartwychwstania. To nie jest święty dzień. Przykro mi. Kościół baptystów uważa, że to jest święty dzień. Niedziela nie jest świętym dniem. Ja z tym skończyłem. Wychowałem się w kościele, gdzie ciągle mnie straszyli, że jeśli nie przyjdę w niedzielę na mszę, to mam grzech ciężki. Ja z tym skończyłem. A jeśli wy chcecie w to wierzyć, proszę bardzo. Mnie nie obowiązuje niedziela. Moim odpocznieniem nie jest niedziela, ale Chrystus. Obchodzę tylko ten dzień dlatego i nie będę plewił ogródka tutaj i obcinał drzewek i nie będę wywieszał prania, bo ludzie, którzy mieszkają wokół mnie, tego nie wiedzą. Rozumiemy się? Chcę mieć z tymi ludźmi, którzy mieszkają wokół tego budynku, dobre relacje, żeby im głosić. A nie, że zobaczę w ich oczach oburzenie i powie: co, ja z tobą nie gadam, obchodzisz niedzielę. Ja to robię dla ludzi, nie dla Chrystusa. Mnie niedziela nie obowiązuje. Moim odpocznieniem jest Chrystus. Ale powiem wam mądrą rzecz. Chociaż to, co wcześniej mówiłem, wydaje mi się, że też jest mądre. Rewolucja francuska próbowała obalić To, co Bóg zrobił, że Bóg ustanowił 7 dni, Bóg ustanowił tydzień, to Bóg. Rewolucja francuska mordowała księży, zakonnice, burzyła kościoły, chcieli wszystko z kultury francuskiej wywalić, co jest związane z Biblią. I podjęli decyzję, że tydzień będzie trwał 10 dni. I ludzie nie wyrabiali psychicznie i fizycznie. Nie udało się wprowadzić tygodnia 10-dniowego. Jest mądrość pewna zapisana. Człowiek musi odpoczywać co 7 dzień. Człowiek jest tak skonstruowany przez Pana Boga, że fizycznie nie dasz rady. Siądzie ci psychika. Jeśli non-stop pracujesz przez 7 dni i nie odpoczywasz ani jednego dnia, zaczniesz się leczyć psychiatrycznie. Tak to Bóg ustanowił. To 7 dzień jest związany również z twoim ciałem. Każdy lekarz ci to powie. Więc dobrze jest mieć jeden dzień. Ale ja jako pastor, dla mnie niedziela nie jest dniem odpoczynku. To jest mój najbardziej pracujący dzień. Bo ja się spotykam cały czas z ludźmi. Ja muszę sobie na tygodniu wyznaczyć dzień. Dla mnie dniem świętym może być poniedziałek. A dla kogoś z was najbardziej świętym dniem w roku może być rocznica twojego ślubu. I to jest wasz święty dzień. I wtedy nic nie robicie. Jedziecie gdzieś z żoną czy z mężem. Paweł to pisze w liście do Rzymian. To od ciebie zależy, który dzień jest święty. Ani Kościół, ani Biblia nie nazywa żadnych dni świętymi. To jest wymysł Kościoła. Jeśli już mamy jakiś dzień święci, to na pewno jest to sobota. To nie jest niedziela. Ale jeśli ktoś z was chce obchodzić niedzielę, może, ale nie możesz się czuć lepszy niż pozostali. A ci, którzy nie obchodzą, nie mogą się czuć lepsi niż ci, którzy obchodzą. Nie możesz tak podejść i powiedzieć, oj, ty biedny, religijny baptysto, znowu ten z tymi niedzielami, uwolniłbyś się i wtedy czujesz się lepszy, że ty takie światło, a obchodzi niedzielę. Nie, Paweł pisze wyraźnie w liście do Rzymian, robię to dla Jezusa, bracie i siostro. Podjąłem decyzję, że będę obchodził niedzielę jak dla Jezusa. Tylko niektórzy, którzy tak robią i tak mówią, będą się bardzo wstydzić, kiedy staną przed Jezusem. Na pewno niedziela jest dla Chrystusa? Na pewno w niedzielę nic nie robisz? Na pewno w niedzielę więcej się modlisz i czytasz? I z rodziną siadasz przy stole, jesz obiad i rozmawiasz o Bogu? Bo takiej niedzieli chce Jezus. Jeśli jakiś dzień ktoś z was uzna za święty, to powinno być tam 2-3 razy więcej Boga niż na tygodniu. Ale jeśli nie umiesz tego robić, to nie nazywaj to świętym dniem, bo to nie jest święty dzień. To jest wolny dzień. I bardzo często dla wielu wierzących to jest wolny dzień od Pana Boga. Wielu wierzących ludzi w niedzielę czyta jeszcze mniej i jeszcze się mniej modli. Dlaczego? Przecież byłem w niedzielę na nabożeństwie. A teraz muszę trochę telewizji obejrzeć. To nie jest święty dzień, to jest wolny dzień. Paweł zachęca, że jeśli chcesz czcić jakiś dzień, to możesz to robić. Ale nie narzucaj tego innym. Kolejna rzecz. Sobota nikogo nie zbawi. Chrześcijanin, który uważa, że obchodzi sobotę, nie rozumie, że odpocznieniem jest Chrystus. Że sobota jest tylko cieniem. Niestety jest bardzo dużo wierzących ludzi na świecie, którzy wierzą, że przez to, że będą obchodzić sobotę, która jest zapisana w 10 przykazaniach, to idą do nieba. A my idziemy do piekła. Wiecie o tym? Chrześcijanin, który wierzy, że sobota zbawia, powie ci, że ty pójdziesz do piekła. Tak wierzą ci ludzie. I to jest strasznie smutne. Jeśli ktoś z nas chce przestrzegać soboty, szabatu, możesz to robić. Wiecie, spotykam coraz więcej ludzi wierzących, i baptystów, i zielonoświątkowców, i chrystusowych, którzy z taką dumą podchodzą do mnie i mówią tak. A ja obchodzę szabaty. Co piątek. Zapalam świece szabatowe, zawsze jest chałka, lampka wina. Jest fajnie. Bo ludzie lubią takie misteria. Jak coś jest takie tajemnicze. I najlepiej nikt tego w mieście nie robi, tylko ja. Na pewno w mieście w Giżycko nikt nie składa dzieci w ofierze. To jest dopiero misterium. Ludzie lubią misteria.
coś tajemniczego, coś zakazanego. W Polsce jest antysemityzm, to ja będę taki żydowski, będę szabaty obchodził. Okej, możesz to robić, to nie jest grzech. Ale jeśli czujesz, że ty jesteś kimś lepszym, bo Bóg pisał o szabatach, to powiem ci, siedzisz w cieniu. Ta cała banda, reszta baptystów z Giżycka siedzi na drzewie, którym jest Chrystus, a ty siedzisz 10 metrów od drzewa. I bawisz się w szabat. To jest tylko cień. A my mamy być na drzewie. I mamy zrywać z tego drzewa. I karmić się owocami tego drzewa, którym jest Chrystus. Jezus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie stał się dla nas szabatem. Każdy dzień teraz to szabat. Bo to Chrystus jest tym szabatem. To jest ten inny dzień, do którego Jozue nie mógł ich wprowadzić. Ale do tego dnia prowadził nas sam Jezus Chrystus. Chciałbym, żebyśmy, będę już kończył, żebyśmy mieli teraz czas uwielbienia i podziękowali Panu, że to On jest szabatem, że to w Nim jest odpocznienie, że możesz złożyć ten cały plecak, który niesiesz. On nigdy nie zaplanował, żebyś nosiła czy nosił swoich ciężarów. Żebyś non-stop się płakał i wołał: Jezu, gdzie jesteś? To jest decyzja. Musisz podjąć decyzję. Panie Jezu, Ty jesteś moim szabatem. Ty jesteś moim odpocznieniem. Oddaję Ci to. Ale słowo oddać, nie można komuś oddać i trzymać samochodu w garażu. Ty, słuchaj, sąsiad, mam prezent dla Ciebie. Widziałem, że rozwaliłeś ostatnio samochód, a ja zmieniam i mój już jest trochę staruszek, ale daję Ci go w prezencie. I sąsiad się pyta, a kiedy po niego mogę przyjść? Nie, nie, on będzie stał u mnie w garażu. No to jest mój czy twój? Twój. Ja nie będziesz nim jeździł. Jak można komuś coś dać i mieć nadal to samo? Jak możesz mówić, że oddałeś Jezusowi problem i ciągle pielęgnować? No bo wiecie, chrześcijanin, który odda Bogu problem i już o nim nie myśli, jest bardzo niedojrzały. To jest dzieciak. Dojrzały baptysta musi się martwić o swój problem. Bo to oznacza odpowiedzialność, prawda? Przecież ja jestem dorosłym baptystą. To tak nie można, to takie lekkomyślne, tak Bogu oddać problem i tak co, przestać w ogóle myśleć o nim? Nie, 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 to jest tak dzieci myślą. Ja jestem dojrzałym baptystą. To prawda, tylko że nie szabatujesz. Tylko nie odpoczywasz. Tylko że już masz dosyć swojego życia. A Jezus powiedział, że mamy właśnie stać się jak dzieci. Czyli Mu zaufać. Jezu, weź ten problem i weź to moje zdrowie i te moje problemy w pracy i to wszystko, bo ja już mam serdecznie dosyć. I będę dzisiaj szabatował. I nie tylko dzisiaj w niedzielę, kiedy jestem poza pracą, ale kiedy pójdę w poniedziałek do pracy, też będę szabatował. To jest decyzja. To jest odpoczywanie w Chrystusie. I wtedy życie wpływa w nas. Nowe siły nabieramy, bo Chrystus staje się odpoczynkiem. Bo wszystko, co dzieje się wokół Ciebie, nie ma żadnego znaczenia, bo masz przed oczami Chrystusa. I żaden Żyd w Starym Testamencie nie mógł tego zrozumieć. Było tylko kilku z nich, którzy to zrozumieli. Król Dawid był taki. Król Dawid powinien być zabity za to, co zrobił, ale Bóg go traktował według Nowego Testamentu. Prorok Daniel, o którym dzisiaj rano czytałem, ten facet szabatował. Jego trzech kumpli, których wrzucili do pieca, bezczelni młodzi chłopcy powiedzieli do króla Babilonu: nie będziemy robić tego, co nam każesz. Nie będziemy się kłaniać temu posągowi. Jak chcesz, to możesz nas wrzucić do tego pieca. A jak Bóg będzie chciał, to nas uratuje. I uratował. Dlaczego? Bo oni odpoczywali w Bogu. Kiedy był pastor Gedeon w Węgorzewie, na którym byłem, facet, który jest pastorem 5000 kościoła, i mówiłem o tym, zaczepił dziewczynę, która ma 17 lat, pochodzi z rodziny islamskiej, nawróciła się i z taką wielką Biblią pod pachę zasuwa ciągle do kościoła. On ją wziął na bok i mówi: ty się tak nie boisz paradować z tą Biblią? Co na to twój ojciec, matka, synowie, bracia?
Nie boisz się, że cię zabiją za to, że przeszłaś na chrześcijaństwo? A ona mówi tak, no i co mi mogą więcej zrobić? Lepiej mnie tylko zabiją. I dla nas, dla Polaków, to jest nie do pojęcia, żeby młoda dziewczyna, ładna młoda dziewczyna, która chce sobie ułożyć życie, tak powiedziała. Najwyżej mnie zabiją. I co mi więcej mogą zrobić? Właśnie. Gdyby tą dziewczynę, gdybyśmy tutaj zaprosili, bym jej pozwolił mówić, to by nam wstydu narobiła. Byśmy się wstydzili, bo my mamy bardzo poważne problemy. Jej grozi śmierć. A ona poszła, całkowicie zaufała Jezusowi. Czas, aby Chrystus stał się naszym szabatem, odpoczynkiem. Ale to oznacza, że Bóg ci będzie dawał klacówki do zaliczenia. Jeden problem? Trzeba zaufać. Nie, ty się martwisz, płaczesz, Bóg pała. Kolejny problem. I Bóg mówi, jak teraz do tego problemu podejdziesz? Modlisz się, Boże, weź ten problem, weź go, zaliczę tą klasóweczkę. I znowu się przez cały tydzień martwisz i brzuch ci boli z nerwu. Bóg znowu pała. I do skutku kolejny problem, kolejny problem. Bo inaczej nie zdasz z jednej klasy do drugiej. Bóg chce, żebyś zaliczył tą klasówkę. Żebyś złożył ten plecak ciężarów na Chrystusa. Żebyś Mu zaufał, a zaufać to przestać się bać. Bo ktoś mądry powiedział z pastorów, że kiedy twoje serce wypełnia się lękiem, to lęk, który wypełnia twoje serce, usuwa wiarę, czyli zaufanie. Ale kiedy twoje serce wypełnia się zaufaniem, usuwa lęk. Nie możesz mieć w sercu lęku i wiary. Boże, ty wiesz, jak ja się boję, ale ufam ci. Jedno zaprzecza drugiemu. Jezus jest naszym szabatowaniem. Amen.